Miło jest przychodzić do Was z czymś nowym, bo myślę, że dzięki temu nigdy nie będziemy się ze sobą nudzić. Historia Saudade Saudade, tak bliska mojemu sercu, w ubiegłą niedzielę dobiegła końca. A dzisiaj znów chcę się dzielić z Wami historią krótką. Taką, którą można wysłuchać podczas picia espresso. Tego zmysłowego napoju, który natychmiast przenosi do świata rozkoszy, łechtania kubków smakowych i łaskotania w brzuchu. Przez najbliższe miesiące wszystkie historie, które będę pisał, a później Wam czytał, właśnie takie będą. Jednocześnie chciałbym każdego i każdą z Was, a zwłaszcza tych, którym krótkie historie dają przyjemność, prosić o to, byście polecili je swoim bliskim. Będę wdzięczny za każde udostępnienie na Waszych profilach w mediach społecznościowych, ciepłe słowa podczas spotkań z przyjaciółmi, czy nawet czułą myśl. Dzielmy się tym, co sprawia, że nasze dni są szczęśliwsze. Dobrej zabawy i przyjemnego słuchania. Biuro, w którym pracował pan R., znajdowało się na krańcu miasta, choć wszyscy twierdzili, że to niewygodna lokalizacja. Ci, którzy musieli dojeżdżać autem czy miejskim przegubowcem, każdego dnia przeklinali stan dróg i ciągnące się kilometrami korki. Żadna pora roku nie przynosiła ulgi. Czy to zima, czy lato, dotarcie do pracy i powrót do domu przypominał wyprawę sprzed lat, gdy trzeba było planować je z wielkim wyprzedzeniem i szykować się na nie tak, jakby miały być ostatnią rzeczą do zrobienia w życiu. Pan R. docierał do biura na piechotę. Przyglądał się setkom aut i ludziom w nich uwięzionym. Przyglądał się im bez namiętności. Nie szukał bowiem żadnej relacji, nikomu też nie chciał wysłać uśmiechu czy pozdrowienia. Peszył się, gdy czasami złapał czyjeś spojrzenie i został ujęty na obserwowaniu. Odwracał wtedy wzrok w kierunku wysokich wieżowców, stojących koło siebie blisko. Jakby nie tylko ludzie, ale i same budynki, te szklane domy chowające sekrety i intymne incydenty potrzebowały dotyku i bliskości. Pan R. nie mógł widzieć ludzkich ciał z bliska. Dostrzegał jedynie kontury i ruch. W każdym mieszkaniu podobny, powtarzalny, daleki od unikalności. Wszystkie kontury wykonywały te same gesty, manewrowały symultanicznie, będąc częścią jednej wielkiej instalacji. Zostały oddzielone ścianami, drzwiami i oknami, otrzymując na uspokojenie złudzenie prywatności i wielkości własnych pragnień, ale dla pana R. były te kontury wielką masą. Ba, on sam był takim konturem zlepionym z tym mimowiednym ruchem. Przechodząc koło stacji benzynowej, odczuwał coś, co bliskie było przeczuciom o nadchodzącej katastrofie. Na widok nadjeżdżających samochodów, powoli czołgających się w kierunku dystrybutorów i wysiadających w pośpiechu kierowców, przechodziły go dreszcze. Niepokój ten nasilał się zwłaszcza wtedy, gdy na stacji zatrzymywała się cysterna transportująca paliwo z rafinerii. Z miesiąca na miesiąc aut przybywało. Ludzie trzaskali drzwiami głośniej, szybciej biegli do kasy i zderzali się ze sobą, lawirując między regałami, a cysterny musiały kursować coraz częściej. Pan R. codziennie zadawał sobie pytanie, kiedy to się zatrzyma? Będąc już całkiem blisko biura, zmęczony hałasem dobiegającym z ulicy, tymi wszystkimi symfoniami klaksonów i ludzkiego krzyku, wchodził do małego sklepiku prowadzonego przez siwego staruszka. Siedział on za ladą i z trudem obsługiwał klientów, ale panu R. wydawał się podejrzany. Może i ruchy sprzedawcy były spowolnione słabnącymi mięśniami, zmęczonymi długim życiem stawami i szkieletem, ale pan R. odnosił wrażenie, że staruszek celowo opóźnia każdy gest, jakby chciał zatrzymać swoich gości dłużej, wyrwać ich z codziennej gonitwy. Czasami udawało mu się wyprowadzić klientów z równowagi, którzy stojąc w wydłużającej się kolejce znajdowali wspólnego wroga i wywiązywała się między nimi cienka, bo cienka, ale jednak więź. Na twarzy starego sprzedawcy pojawiał się wtedy delikatny uśmieszek. spowolnione jak on drganie kącików ust. I pan R. te uśmiechy dostrzegał. Przed budynkiem, do którego zmierzały dziesiątki osób, postawiono wiatę przystankową. Z autobusów wylewały się tu rzesze ludzi w czarno-białych uniformach. Pan R. pamiętał jeszcze czasy, gdy szefostwo pozwalało zachować różnorodność stroju i nie ingerowało w to, co i jak noszą pracownicy. Nakaz jednolitego stroju wszedł jednak gwałtownie i choć spotkał się z lekkim oporem, to jednak ultimatum, jakie postawiono przed załogą, nie stworzyło przestrzeni do rozpowszechnienia się rewolucji. Najbardziej buntowniczy nawet nie dokończyli swojej zmiany. Wychodzili z biur z kartonami wypełnionymi drobiazgami, które przez lata stały na ich biurkach i wypełniały osobiste szuflady. W każdym razie pan R. wtapiał się w tłum ludzi pchających się ku wyjściowym drzwiom i starał się jak najszybciej wejść w trans, ale był to stan zbyt płytki, by pozwolił mu zapomnieć o świecie na zewnątrz i skupić się wyłącznie na pracy. Ciągle miał przed oczami ludzkie rzeki na ulicach, ciała stłoczone w autobusach i znudzone twarze w samochodach. Odtwarzał kolejkowe spory między zirytowaną klientelą a powściągliwym staruszkiem za ladą. Przypominał sobie ruch ciemnych konturów w szklanych wieżowcach, poruszających się jednostajnym rytmem w to w jedną, to w drugą stronę, zupełnie jakby falowały, pędziły w każdą ze stron, bo dzięki tym przypływom i odpływom świat mógł dalej utrzymywać się przy życiu. Zatrzymując się przy takich wspomnieniach, panu R. zdawało się, że odczuwa ruch tych ludzkich konturów całym sobą, że naprawdę jest częścią tej czeredy, która pulsuje miarowo, będąc sercem większej aparatury i nie pozwala mu o sobie zapomnieć. Ciągle mając przed oczami obrazy, którym przyglądał się każdego dnia, docierał do swojego biurka. Siadał zmęczony w fotelu, ocierał krople potu z czoła, przelatywał wzrokiem po współpracownikach i wzdychał głęboko, jakby próbował wypuścić z siebie korzenie, by związały go z tym krzesłem i nie pozwoliły mu odlecieć w szaleńczym akcie przygnębienia. Kojąc nerwy, opuszczał na chwilę powieki i zanim oddał się służbowym powinnościom, powracał do pierwszego obrazu obserwowanego codziennie zaraz po zamknięciu za sobą drzwi mieszkania. Do kobiety w średnim wieku, otoczonej tuzinem rozwrzeszczanych dzieci, umorusanych niedokończonym śniadaniem, uginających się pod ciężarem plecaków i potykającym się o siebie nawzajem. Kobieta próbowała zapanować nad gwarną kompanią, ale finalnie odpuszczała, widząc, że jej wysiłki nie dają efektów. Koncentrowała się już tylko na zmniejszaniu strat. I dopiero wtedy pan R. był gotów powitać współtowarzyszy pracy tradycyjnym stwierdzeniem, że jest nas za dużo. Obiecywałem, że będzie krótko i tak było. Niech wam miło upłyną najbliższe dni, a ja zabieram się za pisanie. Do usłyszenia za tydzień.